Hello!
Hello! Bo ja uważam, że każda palma to jest jak lot w kosmos.
Jest tak.
Czuję, że dzisiaj znowu odlecimy.
Ja właśnie zaprezentowałem, zgadnij co, tym intro.
To były dysze, które odpadły od rakiety, która miała wylądować na Marsie, ale niestety spadła. I to był ta cisza kosmosu, w której rozegrała się ta niebywała tragedia. Zginęło 15 osób.
Pamiętasz, jak się kłóciliśmy kiedyś w piątek, ile osób będzie mogło być w składzie?
Pamiętasz? prawie doszło do rękoczynów przez słuchawkę.
Tak, było.
Nie, to była jedna z najgorszych palm ever.
Nie, ale w tamtym momencie, jak byliśmy tak bardzo zdenerwowani, bo to wchodził COVID, to była pierwsza palma po wejściu COVID-u chyba. Chyba, nie? Czy bo to był piątek, w czwartek, chyba pierwsza. I pamiętam, że byliśmy już tak podenerwowani w pewnym momencie, że zaczęliśmy naprawdę liczyć to, ile ludzi jest tak w składzie i kłócić się o to, ile fizjoterapeutów potrzeba.
Ty chyba byłeś wyluzowany, a ja byłem spięty, a może było odwrotnie.
Nie, ja się też zdenerwowałem.
To była bez sensu, tak.
No, życie, czasami też, życie.
Czasami też mamy słabsze momenty.
Szczerze mówiąc, mamy ich prawdopodobnie dużo mniej niż reszta, bo dotarliśmy do 900 odcinków, ale to jest słak, mój drogi. Dobrze, ja miałem na myśli Los Angeles Clippers.
To ja tak myślałem, że tego typu...
Słuchałem i czytam od wczoraj Briana Windhorsta w podcaście, słucham i...
Ale jest tą, z Przemądrzalską?
Nie, był w podcaście z Timem McMahonem i z Nickiem Friedelem.
Wiesz, że jak jest Przemądrzalska, to nie słucham?
Nie lubisz jej? A ja
Nie mogę.
A taki hate, love, relationship, chociaż nic takiego?
Nie.
Ona jest bardzo competitive. To może drażnić, nie? Kobieta jest za bardzo competitive, czy nie?
No
mnie trochę drażni.
Jak masz 65 lat. Nie, bo ona taka wiesz, królowa matka, taka wiesz, władczyni Ula.
No ale ona jest, siedzi.
Co wy tam trudnie wiecie? Robotnice moje, ja wam powiem, jak to się kiedyś robiło miód. Nie mogę tej baby.
Dobrze, nie było baby, dobra, baby nie było.
Nie było baby.
Wiem, o co chodzi. Ja wiem, o czym mówisz, bo mnie to też denerwuje. Lubię w niej takie niektóre rzeczy, które ma też. Więc nie mogę jej tak przekreślić i tyle, ale chyba jakbyś mnie pół roku temu spytał, to bym powiedział, że nie znoszę jej. A teraz już tak trochę inaczej patrzę. Dobrze, mój drogi, więc Brian Windhorst...
To jak z Jerzym Buzkiem. No dobrze, no.
Brian Windhorst prowadzi, on już zresztą przed meczem numer 7 zaczął prowadzić tą krucjatę domagającą się natychmiast tu i teraz rozliczeń, absolutnego rozliczenia Los Angeles Clippers, skakania po Kawhi'u Leonardzie, powiedzenia, że Kawhi ssał na końcu, że Paul George to pandemic P, a nie playoff P, że oni muszą zostać wszyscy pociągnięci do odpowiedzialności. Tak czuję, wiesz, czego tu brakuje?
Wiem, profesora Żaryna i IPN.
Coś takiego. Brakuje, żeby jakiś Zbigniew Ziobro wjechał chociaż. My się tym zajmiemy, my to rozliczymy.
Tak. Ten pan już żadnego czołku mieć nie będzie.
Ale serio, tak to czuję i wiesz, i z jednej strony rozumiem Briana Windhorsta, bo wiesz, no ESPN mu płaci, więc musi też poprowadzić jakąś taką narrację, żeby było o czym, wiesz, gadać i skakać. I jest to jednak to, w jaki sposób Clippers przegrali prowadząc... Mamy to powtarzać? Bo to jest
tak,
dosyć wyjątkowe, w jaki sposób przegrali, bo prowadzili 3-1 w meczu numer... Przypomnij mi, co się stało dokładnie w meczu numer 5, bo tam też coś się
mecz
stało.
Numer 5 było też 16 punktów.
To w piątym czy w szóstym?
Ale te mecze są kalkami, te mecze są...
No, ale wiesz, ale technicznie chodzi o to, że w meczu numer, tak, czy 5 czy 6 stracili 19 punktów przewagi. W piątym i szóstym, tak? Tracili w drugich połowach dwucyfrową przewagę, a w tym siódmym prowadzili 11, czy tam 13 w drugiej kwarcie i przerypali na końcu 20. Coś takiego. I w tym szóstym prowadzili dwucyfrowo i przegrali też dwucyfrowo. I takie rzeczy się nie zdarzają, nigdy się nie zdarzyły i widziałem jakieś różnego rodzaju statystyki, że coś takiego, że tak jak Clippers przegrali prowadząc 3-1, to jeszcze nikt nie przegrał, poza Clippers, którzy w 2000, który to był rok, jak Josh Smith i Corey Brewer rzucali za 3. W 15 roku prowadzili plus 19 na 15 minut przed końcem, przystanie i to było 3-2? Coś takiego. 3-2, chyba mecz numer 6 to był mecz numer 6, tak. Było 3-2, James Harden był na ławce. A propos sukcesu w Houston Rockets bez Jamesa Hardena. Jest dużo tego. Największe sukcesy Houston Rockets zostały odniesione bez Jamesa Hardena w ostatnich 5 latach. Też właśnie, Jamesa Hardena też trzeba pojechać. I wiesz, żeby Kawhi'a Leonarda pojechać, Clippers pocisnąć i no nie wiem, skaczemy, ciśniemy, co robimy? Bo jakoś nie czuję, że...
Skaczemy.
Tak? A ja nie czuję, żeby jakoś tego robić. Nie wiem czemu. Jakoś...
Dlaczego? Nie... Aha, próbujesz... Jakie masz rozgrzeszenie? W sensie... Oni nie grali ze sobą, nie mieli szansy, kontuzje, nie stworzyli zespołu. Pozwólmy Docowi Riversowi budować.
Nie, ja nie mam żadnego rozgrzeszenia. Nie, ja bardziej myślę, że to wiesz co, ja myślę, że tu pewien mechanizm wychodzi tutaj. Taki mechanizm, znaczy ja widzę, że ludzie, wiesz, śmieją się z Clippers. To nie tak, że wiesz, się nie śmieją z Clippers, że nie ma nabijania się. Wczoraj nie było, że... Nawet Brian Windhorst mówi, że zawodnicy, trenerzy i właściciele do drużyn, bo oni nagrywali ten podcast od razu po skończeniu serii, że jakieś SMS-y dostaje od nich, że się wiesz, nabijają z Clippers do pisząc do Briana Windhorsta. Widziałeś, Damian Lillard i CJ McCollum sobie ulżyli ostro na Twitterze też i też jechali z Clippers. Więc to też nie jest tak, że to się nie dzieje, ale mimo tego Brian Windhorst chce, żeby to się działo jeszcze mocniej, więc zastanawiam się, czy powinniśmy wychodzić, wiesz, iść za Brianem Windhorstem, tego ziobrę tutaj Żaryna przyprowadzać i się zająć tym i jakoś nie mam tego wrażenia, wiesz, że powinniśmy to robić, bo no pierwsze wytłumaczenie jest dosyć takie proste, że oni mają jeszcze jeden sezon.
Tak.
Drugie wytłumaczenie jest takie, że historia zna dużo przypadków takich. W sensie, no może nie dużo, ale no...
No, przykład.
Miami Heat 2010-11, zebranie zespołu, raz się nie udało. I porażka z Dallas Mavericks, co też, wiesz, no... Z całym szacunkiem, wiesz, no, to trochę jak z Denver Nuggets przegrać.
No nie porównujmy.
No nie, no ale wtedy przegrana z Dirkiem Nowickim, z Dallas Mavericks, wiesz, Dirk Nowicki jeszcze w trakcie tych finałów, no dopiero stawał się Dirkiem Nowickim, ale on był chokerem kiedyś, no więc dobrze, nie dali rady. Oni. Boston Celtics dali radę w 2007-08. I to tak jakby, mam wrażenie, że to pokazuje, jak ciężko jest zdobyć tytuł w pierwszym sezonie. No. Dalej mogę ich rozgrzeszać? No nie wiem. No. Mam ich rozgrzeszać? No.
Nie
rozgrzeszam ich, po prostu oni
nie... da rozgrzeć, ale nie wiem, czy ja
oni,
wiesz, ja tak...
Oni nie byli tak dobrze tak naprawdę.
No nie byli.
Nie byli. I tak, wiesz, oni byli dobrzy przez Oni byli dobrzy, ja pamiętam, kiedy oni byli dobrzy, oni byli tylko przez tydzień dobrzy. To byli dobrzy, jak pojechali do Denver i wygrali 20 w Denver w pełnym składzie. I jak mieli ten taki run 8-1 przed COVID-em, który skończył się porażką z Lakers. My zapamiętaliśmy przez czasy COVID-u tę porażkę z Lakers, oni wygrali przed tym 8 meczów z rzędu. Oni byli wtedy dobrzy. Oni grali wtedy w pełnym składzie. I oni wtedy wygrywali, nie wiem, z Denver, jakieś trudne mecze wygrywali. Ale byli dobrzy tylko przez tydzień. Tydzień sezonu byli dobrzy. Więc to bardziej funkcjonowało, to wszystko o Clippers, to bardziej funkcjonowało nasze wyobrażenie o Clippers, w sensie, gdzie oni mogą być.
To prawda.
I zabrakło, znaczy, ja nie wiem, czy oni, wiesz, zdobędą tytuł w przyszłym sezonie, idąc tam dalej, czy nie. No ale zabrakło im meczów, no i teraz można...
Zabrakło im jednak bardzo dużo. Tak.
No, bardzo dużo im brakowało na końcu. To było, nie? Więc to no. Bardzo dużo meczów im zabrakło, a też jest pytanie, czy faktycznie tak skonstruowany zespół to było moje... Pamiętasz, że jak Clippers powstali w tym kształcie, to ja od razu poszedłem do takiego troszeczkę powątpiewania w ten cały projekt. Mianowicie w trzecim zdaniu już w zapowiedzi sezonu, bo ten spędziłem całe wakacje mówiąc, że Clippers może nie będą aż tak dobrzy, spokojnie z tym. I w trzecim zdaniu zapowiedzi, sprawdzałem 2 dni temu, wczoraj, napisałem, że o tej koncepcji budowania zespołu wokół trzech ludzi, takich jak Kawhi Leonard, Paul George, dwóch nawet można powiedzieć, no i trzeci Lou Williams, którzy głównie są skupieni na tym, żeby zdobywać punkty.
Na takich... Ale czy nie o to chodzi w dzisiejszej koszykówce?
No właśnie, pytanie moje, kiedy wcześniej taki zespół zdobył tytuł? Tak skonstruowany. Wokół takich graczy. To jest tak, jakbyś wziął, przepraszam, przesadzę teraz, to byś jak wziął taką gorsze, wziąłbyś takie gorsze, nie, przesadzę, dobrze, nie będę tego mówił. Ale chodzi mi o profil gracza. Kiedy zespół zbudowany wokół takich dwóch marnych kopii Michaela, że tak powiem, przesadzam teraz, oczywiście wiem, ale wiesz, scoring głównie.
Na wzór i podobieństwo.
Scoring głównie. Kiedy zespół zbudowany wokół dwóch takich, tego typu, oczywiście można się śmiać z Paula George'a, który jest się w crunch time'ach zawsze i gdzie ja w ogóle, wiesz, porównuję, tylko o profil gracza mi chodzi, o profil gracza, który jest skorerem przede wszystkim. Podawanie jest poniżej średniej ligowej. W przypadku Kawhi'a może tak na poziomie ligowej średniej już, Paul George poniżej, Lou Williams też poniżej, no. Kiedy zespół tak zbudowany zdobył tytuł? Dwóch najlepszych graczy to są gracze tego typu. Nie przypominam sobie takiego zespołu w historii ligi. Gdzie dwóch najlepszych graczy to byli gracze na obwodzie, których najlepsze mecze to są mecze na 30 punktów i 5 asyst. O, a nie ich najlepsze mecze to są mecze na przykład...
No dobrze, a Pippen Jordan to nie jest trochę podobieństwo?
A Pippen nie, zdobywał punktów tak dobrze. Pippen był all-around graczem, obrońcą. Był to nie to, tego typu gracz.
Pippen to nie był tego typu gracz.
Nie, to nie można powiedzieć.
Paul George, niektórzy mówią, że to taki nowy Pippen. No. Albo tak uważali jeszcze nie tak dawno.
To tak, to nie ten profil. Gracza. Pippen jest all-around graczem, obrońcą, podającym był lepszym. Pippen był, wiesz, point guardem, ale, point forwardem.
Ale też nie miał więcej niż 5 asyst. No.
Jeszcze raz?
Nie miał więcej niż 5 asyst. No.
No teraz dobrze, możemy wejść teraz, wiesz...
Nie, ja tylko zastanawiam
się, ale chyba...
Czy jest taka wielka różnica między Pippenem a Paulem George'em?
Jeśli chodzi o profil gracza?
Tak.
Okej.
No i Kawhi Michael, no to było tak. No to oni dwaj zdobyli 6 tytułów. No. Mm. No nie, ale Maciek, no oczywiście to są jakieś takie didaskalia, ale rzeczywiście w tych ostatnich 20 latach nie było takiego zespołu.
Wiesz, bo mnie to szczerze powiedziawszy w jakimś sensie to, że im się nie udało, mnie cieszy. W jakimś sensie jestem zadowolony.
Ale zobacz, ile mamy tak. Cieszymy się, że nie udało się Houston. Cieszymy się, że nie udało się...
Nie, Houston to w ogóle naprawdę. Ale to żart
cieszymy,
jest w ogóle.
Cieszymy. Na wszyscy zespoły kibicowali przeciwko Houston. Wszyscy byli za Lakersami. Więc z czego się... Cieszymy się, że Milwaukee nie zdobyło?
Nie mam jakiegoś problemu.
Cieszymy się, że Toronto nie zdobyło?
Nie, ja tak... Poczekaj, bo już mnie teraz dokładasz to, co powiedziałem, do jakiejś większej tezy. Chciałbym być ostrożny. Ja powiedziałem, że się cieszę. W sensie może...
Jakich profili się cieszymy, że nie zdobyli mistrzostwa? Czyli mamy Houston, Lakers, Clippers.
Ja się zagubiłem teraz. Jestem zagubiony. Tutaj. Dobra, ale wiem, o co się chodzi. No, dobrze, cofam to cieszę, bo to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Dobrze, mówmy, o co mi chodzi.
Nie, ja tak myślę, że wiesz, że bardziej się chyba cieszę z tego, że Houston nie zdobyło, niż w sensie nie odpadło, niż że Clippers odpadli. No, chociaż powiem, że te ostatnie trzy mecze to tak Denver for life. No.
Denver było lepszą drużyną niż Clippers.
Ja bym wyraźnie lepszą.
No. Ale też z drugiej strony, ja bym też tak... No dobrze.
Clippers, ja powiem tak, taka refleksja po tym sezonie o Clippers. Clippers jakby oczarowali nas rzeczywiście na papierze. Wydawało się, że mają odpowiedzi na każdej pozycji. Może brakowało trochę tego centra, może ten Zubacz był takim trochę brakującym ogniwem, no ale wiesz, no... Nie jest to też taki ostatni gracz. No,
był problemem na końcu. Moim zdaniem nie był na końcu problemem. To nie Zubacz jest. Znaczy dobrze, okej, dobrze, mów dalej. Znaczy,
no nie, bo być może...
Dobrze, możesz mieć zawsze lepszych graczy na tej zasadzie,
być może tutaj lepszego, jeszcze lepszego gracza. No, gracza, który jest bardziej atletyczny.
Ja myślę, że Lakers by w każdej chwili chcieli zobaczyć teraz z powrotem. I to jest cały czas błąd, jaki popełnili.
To na pewno.
Dając go za darmo. Do Clippers. I Zubacz będzie jeszcze lepszym graczem. Zobaczymy, czy on będzie w stanie grać w erze kolejnej, czy ta era, jak ona się będzie miała. On jest młody bardzo. Jest coraz lepszy. On był lepszy niż Harrell w tej serii, bez dwóch zdań, więc...
Nie, no właśnie. I tutaj teraz pytanie jest, czego zabrakło? No, czy...
10-38 z gry Kawhi'a Leonarda i Paula George'a w ostatnim meczu. 14 punktów Kawhi'a Leonarda i 10 punktów Paula George'a. Wiesz... Co tu widzę? Chciałem to powiedzieć właśnie 10 minut temu. Dlaczego tak jest? Dlaczego to skakanie się nie odbywa? Dlaczego to skakanie takie po Janisie nawet się nie odbyło? Mi się wydaje, że po Janisie trochę mocniej było skakania. I po Kawhi'u tego skakania nie ma? To trochę to, że nie ma tego skakania, udowadnia nam, jak wielkim graczem jest LeBron James, jaka jest wielka różnica między nim a resztą.
No ale po LeBronie, po takim czymś byłoby skakanie.
Wow, będzie skakanie. Jeśli LeBron przegra finał NBA teraz?
Tak.
No, to będzie skakanie, zobaczysz. Będzie nie, Michael, będzie LeBron, będzie to.
Nie no, odgrzejemy jeszcze raz tego ten sam pasztecik. No.
Cały czas. Będziemy to grać. To będzie, teraz może mniejsze niż było po tym, co zrobił, ale tak bardziej myślę o tym skakaniu po LeBronie.
Nadal.
Sprzed 5, 6, 4 lat, Durant, jeszcze pierwszy sezon Warriors.
Tych studzienek, z tych kanalizacji, z tych czajek wyjdą.
Tak.
Żeby zaatakować, żeby wylać na niego falę hejtu, gówna i nienawiści. Nie, spokojnie, oni piszą ten scenariusz. To już
Ja wczoraj go w głowie zacząłem pisać.
I masz rację, że rzeczywiście nikt w ciągu ostatniej dekady nie jest w takim miejscu, a być może nikt nigdy w historii nie był w takim miejscu, biorąc pod uwagę, wiesz, media społecznościowe, pewną łatwość szerowania opinii przez dyletantów i paprotki, że on jest najbardziej takim jakby gościem, na którego potknięcie czeka największa rzesza ludzkości. No nikt nie gra pod taką presją jak on.
No, się samo przez się tłumaczy.
On, on całą karierę musi udowadniać, że tak powiem, płynie, że ma nos na powierzchni wody. No taki los. Słuchaj, ale czy główny problem Clippers to nie jest trener?
Przepraszam, główny problem Clippers to nie jest, przepraszam, to, że... jaka jest, przypomnij mi dokładnie różnica, bo też jest jedna rzecz, bo mówimy o Clippers jako o nowej drużynie, nie?
Tak.
Nowy rok. Przepraszam, a od kiedy Anthony Davis gra z LeBronem Jamesem? Przypomnij mi. To jest pierwszy sezon. I tak, i patrz, i masz LeBrona Jamesa, mogę powiedzieć, w nowej drużynie, to jest trochę nowa drużyna.
Tak.
Patrz na skład Lakers, nie? Kto został z tego poprzedniego roku?
Pope, Kuzma i Fio.
Kuzma. Reszta została przehandlowana do Pelicans, albo tam została podmieniona. Bradley'a nie ma. Rondo był? Nie, Rondo jest nowy? Rondo nowy jest, tak? Dwight jest nowy. McGee był? Czy nowy
był.
Jest? Był. Dobra. Dlatego może trudniej jest powiedzieć, że to nowe jest, bo LeBron już był, ale LeBron grał z dzieciakami, nie wszedł do playoffów w tamten sezon, a w ogóle zapomniałem, że był.
Był Pop.
Tych dzieciaków nie ma już, więc był co? Pop, LeBron, Kuzma z tamtego składu.
I to też jest... ale mówię Pop, mówię w sensie, że noga strzeliła w ten i potem to w ogóle się przecież wszystko rozsypało.
I masz LeBrona z Davisem, przepraszam, w pierwszym sezonie. Razem grałem, też można powiedzieć, Boże, ktoś mógłby na przecież upartego udowodnić zaraz, że Clippers mieli więcej minut z powrotem w sezonie 2019-20 po poprzednim sezonie niż Lakers. Bo przecież Lou Williams, Montrezl Harrell, oni nadal byli w składzie. Ciekawe, czy to by się dało tak powiedzieć. Chyba nie, chociaż nie wiem. Musiałbym sprawdzić. W każdym razie, nie mówi się o Lakers, że to też nowy zespół. Nie myśli się tak. Dlaczego?
Wracam do pytania, czy kto taktycznie spaprał te ostatnie 3 spotkania? Kto nie wyciągnął wniosków?
No nie wiem, jeśli trafiasz 10-38 z gry, przepraszam, Paul George czy Kawhi Leonard, to przepraszam, nie można, ja wiem, po części, ale przepraszam, no Kawhi Leonard i Paul George to są twoi maksymalni gracze, są twoi gracze na piłce i oni trafiają 25% rzutów w siódmym meczu. Hello! Ja wiem, że można mieć zasłużone, rozumiem, pretensje do Doka Riversa, ale wskazywać go jako głównego winowajcę tej porażki...
A nie, ale to wiesz, on wielki motywator, on człowiek,
ale
który...
Ale jest potrafi... taki... Ale, no,
no i co? Ale, no i co? Ale, gdzie są te skille? No?
Ale jak jest... Co? Gdzie?
Dlaczego nie pozwolił, dlaczego nie pogłaskał, dlaczego
ale
nie...
Ale jaki
nie,
jest legacy Doka Riversa? Bo ja też słyszę, o, jaki to będzie miało wpływ na legacy Doka Riversa? Przepraszam, a jaki jest, przepraszam, legacy Doka Riversa? Czy ja coś ominąłem, że tu jest jakieś budowane, jakieś wielkie legacy?
Nie,
sorry.
To sztucznie, to jest nie ma coś? Żadnego legacy.
No nie ma, no, znaczy to nie ma to czegoś takiego, więc ja się zastanawiam, dlaczego nagle Doka Riversa miałbym traktować jako głównego winnego? Przed Kałajem i Paulem George'em.
No nie, dlatego, że nie jakoś nie tych najlepszych cech swoich graczy w najważniejszym trzech meczach.
Ja co, Kałaja nie wyciągnął z Kałaja. A może to jest nie. To, że masz LeBrona na parkiecie, który stoi i pokazuje, co mamy w playoffach robić, i Kałaja, który jest cichą pindą, przepraszam. No, to nie jest, przepraszam, leadership. Leadership to możesz mieć, jak masz Kyla Lowry'ego w zespole, a nie drugą cichą pindę jak Paula George'a.
No to taki cichy sabotażysta.
Ja kiedyś powiedziałem, byłem w szatni, nie ma czegoś takiego jak cichy leadership. To nie istnieje w szatni koszykarskiej, że twój najlepszy gracz jest cichy i on jest liderem naszym, bo jest cichy. Nie, nie ma czegoś takiego.
Zgadzam się z tobą.
Nie ma czegoś takiego, to jest jakieś, nie wiem, ktoś to cichy leadership. To. Z Duncanem trochę podobnie było swoją drogą. Czy to jest dużo głębszy temat akurat?
Ale ja nie wiem, wiesz co, ja nie wiem, czy... Nie wiem, no, ja mam wrażenie, że nam ciągle trochę brakuje takiej informacji, co tam się działo w szatni.
Nie wiem, pewnie, bo tak. A.
Że szybciej poznamy pamiętniki królowej angielskiej niż to, co tam się działo. Wiesz, w sensie,
ja nie chcę. Duncana, przepraszam, przypadkowo Duncana trochę tutaj potraktowałem. Chodzi mi o cichy leadership. No. Tylko o to.
Ale myślisz, że on tam nie potrafił w szatni czegoś powiedzieć, krzyknąć, fuknąć?
Na pewno. To może był to jest ta różnica,
był,
nie?
Był Markusem Smartem, który krzyczał?
Nie wiem, nie, chyba nie. Ciekawe, czy Markusa Smarta, w co ma... W co...
No bo kto tam...
Przedmioty wiesz? Latały dzisiaj w szatni i jakiś Markus Smart krzyczał. Co tam się działo?
Nie wiem. Nie wiem.
Pod prysznicem.
Dobrze. Doc Rivers.
Dobrze, jechanie Doka Riversa. Okej, okay, no nie...
No, nie, no nie jechanie, no ale, no. No, ale zaraz, no... no. No,
dawaj,
wszystko,
ja wiem, że go nie lubisz, dawaj.
Miał wszystko nie na talerzu i się...
Jedziemy czarnego trenera, dawaj.
Jak można podwajać Jokicza?
No a co masz zrobić? Przepraszam.
No nie podwajać.
Aha, dobra, no to ci rzuci 40 punktów, bo kim masz go kryć?
No, Jamychalem Greenem. Może postawić Kałaja na niego. No nie wiem, no nie zabrakło trochę mi wrażenia, że on tak, że tak mu się wydawało, że suma talentów znowu pokona to Denver, że Denver nie ma graczy, że a ostatecznie, szczerze mówiąc, rozprawili się z nimi jak, wiesz, jak w małym Kazie.
No, oni już, my rozmawialiśmy przed szóstym meczem, po piątym meczu i no, mówisz, w piątym meczu było widać, że Denver jest lepszą drużyną. Po prostu, jakby nie było tego całego wyobrażenia o Clippers, to Denver jest troszeczkę lepsze, gra dynamiczniej, wychodzi pewniej, no gra pewniej po prostu w kosza. No na końcu Clippers byli takim, nie wiem, jakby, nie wiem, te posiadania jak na końcu meczów numer 7, numer 6, to było takie, nie wiemy, co mamy zrobić. Jak się tak przyjrzysz dokładnie i obejrzysz te akcje w powtórkach, gdzieś tam ludzie pokazują teraz te klipy. Ja przed chwilą widziałem 3 minuty do końca, 5 punktów straty, 7 mecz i Paul George kozuje, oddaje oddaje do Paula George'a. Kałaj się patrzy na Paula George'a, nie wie, co zrobić. Marcus Morris w zasadzie nie wie, czy ma postawić zasłonę Kałajowi, czy Paulowi George'owi na piłce i tak sobie stoją wszyscy na obwodzie i nikt nie wie, co się dzieje. No, to w sensie...
To czyja to jest wina?
Co jest wina... Jest jeden winowajca, pytanie jest. Czy to nie jest wina
tego, że... Nie potrafił dla tak dwóch wspaniałych graczy, jakim jest Paul George, Kawhi Leonard, że nie stworzył jakiegoś systemu, że oni nie wyszli poza ten taki swój taki... granie sam na sam. No.
Nikt nigdy w historii NBA nie zdobył mistrzostwa po 50 meczach razem. W pierwszym sezonie gry dwóch najlepszych graczy. Popraw mnie.
Nie zgodzę się, bo chyba było krócej, jak pierwszy tytuł San Antonio.
Duncan, to był drugi sezon Duncana.
Drugi?
Aha, mi się też myli często. To był drugi sezon. W 97 roku został Tim Duncan wybrany w drafcie. Mistrzostwo zdobył w lockoutowym 98-99. To był drugi sezon Duncana.
Okej, okay, to drugi, dobrze.
No, KG, Pierce, Allen rozegrali więcej meczów w sezonie regularnym. Mówiłem ostatnio.
No tak, no to 30 meczów może robić.
Pierwszy mistrz pierwszego sezonu NBA. Kto zdobył pierwsze mistrzostwo NBA w historii? 46-47, to była liga ABA. Pierwszy mistrz. No dawaj. Syracuse Nationals? Nie, czy to drugi?
Karpatia. Pogoń Lwów?
Z Gwarkiem Zabrze? Polonia na deskach. Unia Brześć. No, Karpaty Lwów.
Nie, no chyba ten... Rockcastle chyba, nie?
Rochester Royals, nie? W którym oni sezonie wygrali. Wiesz, nie powiem. A to dobre pytanie. Kto to był pierwszy mistrzostwo NBA? Nie, wydaje mi się, że Syracuse. Nie. Trivia. Czy ktoś wie? Jeśli ktoś wie w głowie, to mu gratulujemy. Rochester chyba nie. Chyba w drugim, trzecim? Nie. Trzecim? 48, 49? Czy możemy to sprawdzić? Czy mamy połączenie z internetem, żeby to sprawdzić? Poczekaj.
Już patrzymy.
To jest 46-47. A dlaczego o tym mówimy? Aha, że dlatego, że...
Philadelphia Warriors.
Philadelphia Warriors, light years ahead. Rozumiem. Dobrze.
Tak.
Dobrze.
Chicago Stags.
Chicago Stags z wielkim... z Maxem Zaslowskim.
Zaslowskim.
Tutaj z Sieradza Maksymina. Ale no tak, rodzina z Sieradza.
No tak było, nie? Tak było.
No, jasne. Czy my kiedyś sprawdziliśmy... Czy my kiedykolwiek, o właśnie, oglądam teraz Karima Abdulla-Jabbara dużo, mój drogi, czy my kiedyś kiedykolwiek zajęliśmy się tak dogłębnie w Polsce i w Ukrainie, tak, jak już wspomniałeś też, czyli w Polsce trochę, czy my się zajęliśmy czy my się zajęliśmy oryginalnym imieniem i nazwiskiem Karima Abdul-Jabbara kiedykolwiek dogłębnie w Palmie, bo jego pierwsze oryginalne imię to jest Lew, jak Lew Rywin.
Albo jak Lew Tołstoj.
Albo jak Lew Tołstoj. Jego nazwisko to jest w ogóle, nie wiadomo skąd ono się wzięło. Ja się boję nawet wymówić, bo zbyt często mam je w głowie, jak go widzę. No, pomóż mi, bo jest na A.
Ja to zawsze mówię Arcimboldo, ale jest coś innego.
Alcindor. Ty Alcindorze, ty. Jaką to ma marketingową jakość? Alcindor. Być jak Alcindor. Nie, ale to powiem ci, że marketingowo to jest jedno z najlepszych zmian nazwisk w historii ligi. Przejść z Lew Alcindor w Stanach na Karim Abdul-Jabbar, który niemalże
schodził. A nie przejście z Williamsa na Bizona Dele?
Co, ja oglądałem jeszcze mecz z koszykarzem z lat 80. Świat Be Free. W sensie...
A, to tak.
World Be Free. I on miał na imię Lloyd. Lloyd Free. Mieliśmy jeszcze Rona Artesta. Ron Artest, Lew Alcindor. To jest trochę podobieństwa.
Jest.
Meta World Peace, Karim Abdul-Jabbar. A może my czegoś nie wiemy o Ronie Arteście? Może on w sercu serc myśli, że robi to samo, że zrobił to samo, co Karim wtedy. No dobrze, w każdym razie, dlaczego Lew? W Karimie. Ja tego nie sprawdzałem. On był z jakiejś inteligenckiej rodziny, mam wrażenie, czy nie? Bo taki dosyć...
No, a dobrze, przejście z Cassiusa Marcellusa Claya Juniora na Muhammada Ali nie jest większym przejściem?
A, ale Cassius Clay brzmi świetnie.
Świetnie, prawda?
Ładnie brzmi, Cassius Clay, ładnie zawsze.
Marcellus jeszcze.
Marcellus, Cassius Marcellus, jak ładnie brzmi.
Junior, nie, no. To nie wiem.
Alcindor. Proszę, Lew. 1,5 kilo tego Alcindora tam, którego pani ma na końcu. Łódka może tego Alcindora. Indor Alcindor. On trochę taki Indor był w sumie, w karierze swojej, ale
tak, no, on miał taką szyjkę ma dzisiaj indorzastą.
No, taki.
Masz takie skojarzenie trochę rzeczywiście.
Czyli Lew Alc, A-L-C, Indor. Lew Alc, Indor. Dobrze, skąd to Lew jest? Ciekawe. Dobra, to trzeba sprawdzić i doszukać się. Co to za fascynacje były rodziców Alcindora, czy pochodzenie Alcindora?
A nie, ale to nie jest to...
Czy on jest z suszu?
Nie, on wiesz co, to inaczej jest, przepraszam. Nie chcę teraz się złamać i serca.
Nie.
Ale on nazywał się naprawdę Ferdinand Louis. I to Lew, ten Lew jest od Louisa.
Dobra, Liu, ale ciekawe jest mimo wszystko, dobra, złamałeś mi serce trochę, ale ja nadal, wiesz, będę walczył. Tak, wiesz.
Że był z rodziny rosyjskich
dysydentów,
wygonionych przez rewolucję październikową, uciekli tam przez Alaskę i on...
Coś takiego, no.
Jego dziadek w szumie powiedział, lew będzie Amerykaninem.
Z bizonami jeszcze, z dinozaurami. Tak. Przecież nie Beringę, jak można było przejść. Tak.
Z bizonem Dele wtedy spotkał.
Bizon Dele na łódce. Wyjątkowo, wyjątkowo, dobrze. Dobrze, czyli, no dobrze, ale to może ta rodzina rosyjskich dysydentów mieszkała, na przykład wychowywał się z dziećmi rosyjskich dzieci,
blisko,
nie wiem,
tak,
na Queens.
Tak,
on jest, tak. Jezu, takiego.
To dzisiaj cytuję, cytuję Puczkina.
Ale Tonek, ale on pisze wielkie felietony, wiesz, to się może nie wzięło, może on faktycznie
nie,
to...
On zrobił naprawdę nieprawdopodobny turnaround, taki życiowy. I on jest niezwykle poszukiwanym i chwytliwym takim mentorem, coachem, człowiekiem, który no, mówi o takiej życiowej motywacji, o dążeniu do celu. W niektórych kręgach jest nawet bardziej znany z tego, niż z tego, że grał w koszykówkę.
On pisze regularnie dla Guardiana, dla Los Angeles Times, dla... jeszcze jakiejś dużej gazety i dla jeszcze jakiejś dużej gazety. Czytam jego felietony na różnego rodzaju tematy. Jest, powiem ci, że jest niezły Karim Abdul-Jabbar. Czy mogę w ogóle go oceniać, mam wrażenie, wiesz?
To on pisze.
Nie, no to on pisze.
Widziałeś to?
No dobrze, nie, on pisze. Ale chociaż jedną książkę przeczytał, przyznaj mu. No. Mapa Kijowa.
Wojnę i pokój. Wojnę przeczytał, w pokoju się zatrzymał. No.
Nie ma łatwo.
Nie, w tym programie nie jest łatwo.
Jak raz zostawisz wschód Europy, to nie ma powrotu, Kari.
Nie ma. Nie ma.
Abdul-Jabbar, co to jest? Co to jest? No dobrze. Gdzie my byliśmy? To jest pytanie za 100 punktów do każdego, który nas słucha teraz.
Dobrze, może chwila o Bostonie, Miami.
Ale poczekaj, Brian Windhorst, mam go w prawym uchu. Mówi, żebyś mieć...
Brian Windhorst, no.
Daj mi te płatki. Brian, no dobrze. No, o Clippers. No dobrze, mają kolejny sezon, tak? Co mają zrobić teraz?
No co mają
dyskusję.
Zrobić?
Trzymać się swoich asetów, które mają, bo oddali wszystkie piki do Oklahomy, więc muszą się trzymać tego, co mają. Mają Montrezla Harrella jako wolnego agenta, ale sobie raczej mimo tych...
I co? Dajesz?
Znaczy ja go... tak, podpisuję go, żeby go mieć jako wartość. Ewentualnie go handluję potem w trakcie sezonu. W sensie nie chcę się pozbywać wartości. Mam Bolmera, więc możemy płacić podatku tyle, ile możemy zapłacić podatku, prawdopodobnie. Czy nie? Popraw mnie.
Tak.
Oni się nie będą tutaj bawić. Będą płacić platit.
Tylko najpierw trzeba Dolanowi zapłacić za te parkingi.
Wielki triumf Knicks.
Tak. Upokorzenie Bolmera.
Tak. Sezon się skończył, Clippers odpadli. A Dolan wziął pieniądze. Dobrze, to trochę źle zabrzmiało. Tak jakbym oskarżał Jamesa Dolana jakieś ruchy poza... Przecież wiemy, że on nie, jest czysty jak łza. Dobrze. No tak, wydaje mi się, że powinni go podpisać po to, żeby nie tracić wartości Montrezla Harrella i może jeśli...
Nie, prawda jest taka, że nie było i niestety za dużo.
Wiesz co, ja powiem ci, że gdyby Montrezl Harrell trafił do Charlotte i gdyby robił 22 punkty na mecz, aby robił dla zespołu, który ma 35 zwycięstw, to by była wartość. No, dla ich zespołów. To nie jest gracz raczej wygrywający, tylko rezerwowy, ale to byłaby
wartość. Czyli wina babci.
Jak to? Aha, no, babci. No tak.
A tak naprawdę ktoś podał babci nowiczok. No dobrze.
Ale patrz na przykład na dzielną babcię Jusufa Nurkicia. Popraw mnie, ona też umarła. Boże.
Też umarła, też.
Jezus Maria, czy jakieś babcie jeszcze żyją?
No trzeba zapytać ZUS-u. No, chyba
albo
tak.
Pójść na Nowogrodzką. Dobrze. Nie wszedłbyś.
Między tymi od futer bym się nie przepchnął.
W którym to miejscu dokładnie jest? Tak przechodzę tak Nowogrodzką czasem, tak w sumie nie wiem.
To jest tak en face, przy Marszałkowskiej zaraz. No taki...
Wiem, że jest Nowogrodzka, tak.
No. Nie, mówię, dlaczego mówię no? Przy Marszałkowskiej?
No, od placu, nie, gdzie to? No. Dobrze. Chociaż dobrze, może nie mówmy Państwu gdzie, bo potem będzie na nas. Dobrze. Boston, Miami?
Boston, Miami.
Moje pytanie, Miami jest 10-1. Znaczy pytanie, to jest rzecz, o której myślałem się patrząc na nich. Miami Heat jest 10-1 w playoffach. 10-1 w playoffach.
Czy LeBron James był kiedyś 10-1 w playoffach w Miami?
No myślę, że on był chyba kiedyś 12-0 w playoffach. Miał, nie? Chyba taki początek. Trzy sweepy na początek, czy cztery. Było coś takiego? W Cleveland? W Miami to nie wiem, ale w Cleveland?
Przy placu Zawiszy, nie wiem, dlaczego. Przy Raszyńskiej.
To gdzie to jest? Poczekaj, to ja nie
Raszyńska koszykowa Nowogrodzka.
Koszykowa, no tak, tutaj, dobrze.
Ten trójkąt śmierci.
Tak. Nie bierz nic, co podają ci w aluminium. Tak.
Naprzeciwko jest Dirty Last Tattoo. Tam przedstawiciele władzy chodzą się tatuować. Dirty Last. Wow.
Polska walcząca na plecach. Jarosław, taki orzeł wielki na tym. Zobacz, jak wstaje rano. Dlaczego
pani,
nigdy
pani... Pani da orła wielkiego.
Na czole byś sobie. Dobrze.
Welcome to Jamaica and have a nice day.
To ten San Escobar sobie robi takie rzeczy. Obieży świat. Dobrze. Poczekaj, bo byliśmy na chodniku, na pierwszym schodku schodów w
Miami.
Queens. Siedzieliśmy z ukraińskimi kolegami Karima. Byliśmy z Brianem Windhorstem, teraz jesteśmy w Miami. Tak, Miami jest 10-1. Teraz. I teraz może to pójść oczywiście w dwie strony, bo przegrywało z Bostonem w jednym meczu 17 punktami i w drugim 14. To trochę jak z Denver też, z tym wiesz, że Denver fantastyczny.
Jak ten, wiesz. Boston jak Clippers.
Boston jak Clippers, więc wiesz, więc też przegrywało, to nie jest tak, że oni wchodzą, wiesz, tam wygrywają, ale dobrze, jest 10-1 na końcu i znajdują sposób, żeby wygrywać te mecze i oni się pod nawet...
Wiesz, jaki jest największy problem, jaki ja mam z Miami?
Ale, no?
Ja się tam nie potrafię podniecić graczem.
Dobrze, rozumiem, dobrze. I teraz idę dalej, patrz. Tak. Bo ja rozumiem to. Nie ma supergwiazdy w tym zespole.
Nie ma supergwiazdy.
I teraz tak, Miami jest 10-1 bez supergwiazdy. I ma tak. I tak sobie myślę, wygrało 5 meczach z Milwaukee, cholera. Z kozackim zespołem. Wygrywa 2-0 z Bostonem.
Kozackim zespołem.
Moim zdaniem od początku mówię, Boston to jest zespół. Od początku w Orlando mówiłem, Boston to jest zespół do pokonania. Znaczy nie mówiłem, że do pokonania, ale że to jest Boston, o którym najcieplej myślę. Tak. W sensie zespół. A Miami ma taki jakiś przypadek, że oni bardzo dużo meczów grali rano w Orlando na początku, czy te sparingi, czy seeding games, więc to Miami często grało, mam wrażenie, o 19. No oglądaliśmy się trochę tego Miami, jeśli tak aktywnie ludzie patrzą. Więc wiesz, ten zespół się cały czas, znaczy on jest dobry, staje się coraz lepszy, jest, to, nie wiem, jest bardzo pewny ten zespół. I tak się zastanawiam, bo patrz, masz Duncana...
Zaskakująco jest pewny.
Bo masz Duncana Robinsona i nawet w Tylerze Herro, i Tylera Herro, który jest lepszy niż Duncan Robinson, myślę, że to widać teraz w tej serii, ile rzeczy różnych potrafi zrobić Tyler Herro, ale masz Duncana Robinsona, który wali 6 trójek, gra drugi sezon w NBA, jest najlepszym catch and shooterem już chyba w historii ligi, póki co przynajmniej, ja wiem, ale dobrze, on albo Klay Thompson i teraz jest, tak statystyki mówią, statystyki catch and shoot torujek, no dobrze,
no ale jaka to jest próba tam?
Dobrze, rozumiem, dobrze, okej, spoko, no dobrze, ale mamy nawet, playoffy mamy.
Drugim sezonie,
dobrze. Wiem, jaka to jest próba. Rozumiem to. Słusznie mówisz. Bam Adebayo to może jest kolejny Draymond Green. Draymond Green też nie był Draymondem Greenem, dopóki nim nie został. Wiesz, Bam Adebayo, wiesz.
Pokażę, ja wiem.
Wiesz, co chodzi. Może jesteśmy w trakcie formowania się super teamu. A i teraz patrz, bo co? Brakuje ci tej super gwiazdy, nie?
Tak.
Nie? Oczywiście, wiem. Gdzie jest Stephen Curry w tej zespole? Jimmy Butler plus Goran Dragic, no to nie jest Stephen Curry, jakbyśmy się starali bardzo. Butler to może być prędzej Andre Iguodala, ale przecież jest jeszcze, może, super team, to jest ten free agency Miami Heat 2000, który jest 21. Chcemy sprowadzić Janisa, chcemy sprowadzić to. I ta cała, to co się dzieje, bo to jest plan w ogóle. To co się dzieje, to jest plan. Bo Jimmy Butler przyszedł do Miami, żeby zainteresować kolejną gwiazdę. I oni o tym dosyć otwarcie mówili od początku.
To jest jedna z najlepszych organizacji NBA od wielu, wielu lat. Właściwie można powiedzieć od przejścia wielkiego Pata Riley'a. To jest zespół, który nigdy nie odstawia nogi, który nigdy nie gra kumtatorsko i który ma plan. Wydawało się przez moment, że oni się wywalili się trochę i że ta magia berlantynowego Pata, wiesz, gdzieś trochę opadła i że włos trochę wypłowiał i się przerzedził, bo te ostatnie 4 lata to raczej były nietrafione podpisania.
Ale rekompensowali to w tym samym czasie rozwijaniem zawodników wybranych w drugiej rundzie draftu. Jednego z tych graczy mamy teraz, Duncana Robinsona. On został w drugiej rundzie, tak? Bam Adebayo został wybrany nisko.
Duncan Robinson chyba jest w ogóle bez draftu. Nie?
No, dobrze. Teraz tak, mamy Jimmy'ego Butlera w Miami. Przypomnę, Miami ma Jimmy'ego Butlera bez cap space'u. Nie miało cap space'u, nie? To co ty mówisz, podpisało te kontrakty. Nie miało cap space'u. Jak pozyskało Jimmy'ego Butlera? Oddając Josha Richardsona, którego sobie wyprodukowało właśnie tak od tego i dzięki temu ma Jimmy'ego Butlera. Czyli z jednej strony dawali te kontrakty Waitersa, wymień mi jeszcze kilka, Hassan Whiteside, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Jeszcze James Johnson dostał za kozacki sezon 4-letni kontrakt. Ja się Kelly'ego Olynyka kontraktu nigdy nie czepiałem, więc jak chcesz możesz go doliczyć, ja się nie doliczam. Tego.
I w tym samym czasie
mając to, produkowali na z tyłu swojej rotacji, trochę jak, nie wiem, Spurs? Nie wiem, mam takie skojarzenie. Produkowali zawodników, wychowywali, rozwijali graczy. Jest masa tych historii, ja zgubiłem graczy jeszcze, bo Josh Richardson, Duncan Robinson, Bam Adebayo jest rozwijany, chociaż też nie, wiesz, on nie jest wybrany jakoś super nisko, nie chcę przesadzać. Gubię jeszcze dwa przykłady takich zawodników, których jakieś 3-4 lata temu też gdzieś wzięli, gdzieś tam i gdzieś rozwijali. Ja nie wiem, gdzie oni teraz są.
Nan jest takim graczem, zaraz patrzę.
No, ale ja nawet Nana bym nie brał, ja mówię nawet o lepszych graczach. Nan też jest takim graczem.
Ale też wymyślony z niczego, był objawieniem początku sezonu. No. Handlowałeś po niego w lidze fantazy, no przyznaj się.
Nie, nigdy nie przypadałem za nim, za bardzo mrozi piłkę w rękach. I między innymi pozbycie się Kendricka Nana z rotacji sprawia, że oni są tak dobrze, jak teraz są.
Pozbycie się Lenarda przede wszystkim i wpuszczenie, wiesz, rewitalizacja wielkiego G. Crowdera, niesamowitego gracza, zadaniowca.
Dwie trójki, które trafił G. Crowder w drugiej połowie, to była druga połowa? W drugiej połowie, teraz. Tak. Jedna z faulem, druga bez faulu, z odchylenia, z lewego skrzydła.
Z 10 punktów się zrobiło 0.
A dwa absolutnie kluczowe rzuty po cichu w tym meczu. Dwa rzuty Crowdera. No. Tak, ale dobrze. Dobrze.
Paul Millsap.
Kontynuujmy hagiografię Miami Heat. Dobrze powiedziałem, czy nie?
Tak, hagiografię. Żywoty świętych, ale tam, no tak.
Pata Riley'a, dobra. To miałem
Pata Riley'a, tak? to wiesz, no ja już nie chcę się już wracać do 2010, 2014, gdzie ten zespół udało mu się skompletować. To są 4 finały, to są 2 mistrzostwa. Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć, gdyby był faul na Durancie, że gdyby Duncan trafił tego layupa, a potem Kawhi wolne, mogła być wielka dupa.
No.
Bo to nie są takie, tak jak popatrzysz na to, to niby jest 2 z 4, ale to nie jest takie bardzo przekonujące 2 z 4. To naprawdę mogło nie być żadnego tytułu.
A teraz, dobrze, no ale na końcu wygrali, wiesz co chodzi.
Wygrali. Dzisiaj nie pamiętasz tego, że to nie było tak daleko. Pamiętający.
No tak.
Żeby czajkę
wygrali, wiesz o co chodzi. No, dobrze, ja rozumiem to, co chcesz powiedzieć, no ale wygrali.
Wygrali.
No dobrze, żeby wygrać i wygrali.
Ktoś ich chwała bohaterom.
I może będą mieli okazję za tydzień, półtora
Zmierzyć się
z LeBronem Jamesem.
Statusiem.
Gdybyś dziś...
Cofnąłem się jeszcze tak.
No.
Justice Winslow. patrzę.
Z 10 numerem draftu, użyty teraz.
Josh McRoberts, twój ukochany.
Tak, on był, nie, przez moment był w Charlotte, ja go lubiłem, nie? Coś takiego było.
Luke Babbitt.
Nie, poczekaj, spokojnie.
Wayne Ellington.
To nie są ci gracze.
To nie są ci gracze?
Nie, mi chodzi o takich, dobrze, oni są. Nie, szukajmy teraz. Czego szukamy teraz? Złe kontrakty. Nie.
Cofnąłem się 3 lata temu, zobaczysz, o czym możesz mówić, no.
A cofnij się jeszcze rok wstecz i w skład szybko rzuć. To może sobie przypomnę, jaki gadżet chodzi. Po nazwiskach bez imion, nie traćmy czasu.
Williams.
Wow, to na pewno ja jeden z nich. Nie, daj, pomóż.
Poczekaj, nie, no bo tutaj patrzę. No, Luol Deng był.
Dalej, szybko, daj.
James Ennis.
Nie.
Gerald Green, Haslem, Tyler Johnson, McRoberts.
Tyler Johnson był graczem, którego wymyślili. On był przez moment niezły. I jak go użyli? Co z niego mieli? Coś z tego mieli, ale wymyślili go, coś też mieli z tego. Dalej.
Jarnell Stokes, to nieudany. Nie. Amare Stoudemire. Kto to pamięta? Beno Udrich.
Dalej.
Wade Weber. Whiteside też był takim graczem wymyślonym.
No ale on w Memphis im troszeczkę. Oni go z Memphis troszeczkę, ale też go trochę tak, wiesz.
Nie no, przecież on nie przyjechał tam z Libanu w takim...
Do Memphis, był w Memphis przez chwilę na początku.
Aha.
I tak, ale Whiteside był graczem wymyślonym, dobrze mówisz, bo on był w Memphis na 10-dniowych kontraktach.
Tak.
I podpisał, no więc Whiteside, no, więc coś takiego. Dobrze. I za Whiteside'a też coś tam dostali, czy zeszli, czy coś im to pomogło, po prostu im to pomogło. Więc Tyler Johnson, Whiteside, Josh Richardson i Duncan Robinson i jeszcze chyba, nie wiem, piąty był, no. W każdym razie potrafili na, jak się mówi, on the edges, nie. Wiesz, umieją to robić, to jest...
Umieją to robić.
Adam Simon... To jest wiceprezydent i mój ulubiony, Boże, w głowie mi wypadło mój ulubiony człowiek, on jest od salary cap akurat, no jak się ten gruby nazywa, Andy, no prawa ręka Pata Riley'a i brzuch w zasadzie Pata Riley'a, Andy Ellisburg, to jest człowiek od salary cap, a Adam Simon to jest wiceprezydent bardziej od składu, chyba się nie mylę tutaj o Adamie Simonie, no w każdym razie, tam jest cała grupa ludzi, którzy bardzo profesjonalnie podchodzą do prowadzenia klubu NBA i śmialiśmy się, nie? Że wiesz, że... Znaczy wiesz, z jednej strony niby to Miami, niby to, nie wiem, Silicon, wiesz, plaża i bla, 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 a z drugiej strony jest to
piękne,
bardzo...
To piękne miejsce.
A z drugiej strony jest to bardzo, bardzo dobra, nie wiem, normalna, ja chciałem powiedzieć jakaś, nie wiem, akademicka, nie wiem, fundamentals organizacja.
Nie, no ale taka, ona, ja mam wrażenie, że ma taki element rodzinny trochę, wiesz?
No to widać na tych wszystkich zdjęciach.
Aczkolwiek widać, że tam ten senior rodu jest taką, wiesz, surową ręką rządzi.
Ja się zastanawiam a propos teraz tego, jeśli mogę wrzucić błyszkę dziegziu, ale to chyba za wcześnie, bo jest ten temat Gorana Dragicia, wiesz? Bo,
no.
Bo Goran Dragić będzie wolnym agentem teraz.
I oni raczej go puszczą.
Ale albo,
nie dadzą mu dużych pieniędzy, moim zdaniem.
I co z nim zrobią? Bo on chce zostać, oni go chcą zostawić, ale oni chcą też mieć cap space za rok i to będzie ciekawe, co się stanie tutaj. Bo to będzie, wiesz, bo to też będzie ważne dla zespołu. Zobaczymy, co się stanie z tym zespołem.
To, ja ci powiem, Patowi Rejlejowi nie mrugnie oko.
A właśnie, czy to wszystko, co powiedzieliśmy przed chwilą i ta rodzinność, o której powiedziałeś, to nie jest właśnie to, że...
Ale jest, no. Ale wiesz, to oni są rodzinni, jak są razem, ale tam nie ma sentymentów. Jak przestajesz, interes rodziny jest ważniejszy niż interes graczy. No.
A kto jest, to dobrze, to tylko pytanie, czy Goran Dragić jest już w rodzinie?
No nie, ale chodzi mi o to, że...
Interes rodziny. Kto jest w rodzinie? Czy Goran Dragić jest już Michaelem?
To jest interes organizacji, no więc nikt mu nie da 15 milionów dolarów za sezon.
Tak, ale tam w ogóle chodzi o to, czy on w ogóle jakiekolwiek pieniądze... Dobra, to trzeba sprawdzić to. Ja nie chcę o tym od razu mówić, nie jestem Brianem Windhorstem, który na pewno będzie się martwił o to w kolejnym podcaście. Założę się. Dobrze. Miami, bo na dziś Miami Lakers to jest finał typowany przez bookmacherów. No tak.
No wiesz, po 2-0 to...
2-0, tak... Lakersi są faworytem z Denver, więc... I tam jest taka historia, i tam jest taka...
Cytując trenera Michniewicza, jak będzie 3-1 dla Lakers, to jest bardzo niebezpieczny wynik.
No tak, jak jeszcze będą do przerwy prowadzić 15, ale Lakersi zwłaszcza.
To zacznie się, wiesz, Shaky Steven.
Ale, bo tam jest ta historia na wyjściu, w zasadzie wylocie, tak, LeBrona. Pamiętasz? Ja tak z krawki pamiętam. Bo Pat Riley jest zły trochę na to, jak LeBron się zachował na końcu jak odchodził z Miami.
No,
było spotkanie tam, i tam nie dał...
Czy nie spotkał się nawet?
O to chodzi, że nie spotkał się nawet. O to chodzi. Szczegóły one poznamy w ciągu... Im bliżej będziemy tych finałów, tym będziemy już wszystko dokładnie o tej historii wiedzieć. To mogę zapewnić słuchaczy i użytkowników szóstego gracza. No tak, ale Patrani ma powody, żeby być zły trochę na LeBrona i domyślam się, nie chcę przesadzić, że to może być najważniejsza rzecz w życiu Patela i Larry'a, żeby raz, zdobyć mistrzostwo bez LeBrona, a dwa, to już w ogóle by było najlepiej, żeby pokonać LeBrona z Miami.
No tak,
wtedy może odejść kompletnie i wygrać wszystko i myślę, że zostać GOATem.
To prawda, to jest rzeczywiście, to może być jego legacy.
No, to może być legacy kozackie, legacy. Takie legacy, jakich Patrani, jeśli uda mi się zbudować to legacy, to będzie jedno z najlepszych legacy w historii ligi.
To prawda, bo takiej zemsty, choć leniwej, to chyba nie było.
No, ale potem będziesz miał ten odcinek, dodatkowy odcinek dokumentu o Michaelu Jordanie, w którym Michael Jordan będzie przypominał, że on sobie zawsze radził z Patem Rileyem.
Tak,
dajcie
tak.
Spokój w ogóle. John Starks to było, nie? I tyle. I się skończy, Michael wygrał wszystko.
I że Jerry Krause jednak był większym generalnym menadżerem, prezydentem niż Pat Riley.
Tak. I był grubszy niż Andy Ellisburg. No, ale dobrze. Mój drogi, Denver Lakers.
Wiesz co, jeszcze jedna rzecz powiem. To, co jest takie zaskakujące i przyjemne, jak patrzysz na to Miami, jak oni grają w czterech białych graczy. Grają z Olynykiem, Hero, Duncanem Robinsonem, Dragiciem i G. Crowderem. To jest.
No, mają to. Oni są bardzo eklektyczni. Styl gry... I też właśnie to, co powiedziałeś o kolorach skóry nawet. Czarno-biały zespół.
Jaki zespół w najważniejszych meczach sezonu, czy w playoffach wystawił ostatnio czterech graczy w pierwszej piątce? Trzeba by się głęboko cofnąć. Znowu...
Czterech białych graczy w pierwszej piątce?
No.
No nie, przepraszam, mieliśmy zespół jeden taki.
No, ale
mieliśmy zespół jeden.
Nic nie osiągnął, Minnesota nic nie osiągnęła.
To potrzebujemy tutaj naszych słuchaczy z Konfederacji, żeby nam wskazali.
Taką jedną białą gwiazdką.
Chłopaki, jeśli możecie napisać ten zespół.
Biała gwiazda, jazda.
Dobrze.
Lakers Denver.
Oni też mieli przez moment, to Miami miało, nie? Ten taki motyw, że mogli wystawić, czy to Miami było, że samych leworęcznych graczy mogli wystawić, to było Miami? Ale to chyba Miami sprzed kilku lat było. Albo nie Miami. Nie. Który zespół miał samych leworęcznych zawodników, mógł piątkę wystawić? Dobrze. Za dużo. Sprawdzania. Potrzebujemy ewidentnie producenta, fact-checkera i asystentki najlepiej.
Czy leworęczność ma znaczenie w szachach?
A ma? A może
myślę,
mieć?
Myślę, że tak.
Ciekawe.
Myślę, że to jak pionem dajesz z prawej ręki, a jak dajesz pionem z lewej, to może mieć znaczenie. Ale on mnie zmylił tą lewą ręką.
Trenerze!
Ta lewa ręka! Ja się nie spodziewałem.
Musisz pracować nad słabszą ręką. Żarty żartami na pewno ma znaczenie, da się słuchać szachiści odezwą.
No to właśnie liczę na to, że zaczną mówić o pracy prawej i lewej półkuli, o myśli artystycznym, o tym, o tamtym. Ja sam jestem leworęczny, więc wiesz, no jestem czuły na tym punkcie.
Ale dobrze, dalej. Pomyślałem o twoich włosach i o tym, czy leworęczność, czy to, którą ma się rękę, ma wpływ na to, w którą stronę się włosy naturalnie układają.
A wiesz, że ciekawe, że zaczesuję prawą? Prawa jest jakaś taka bardziej obca. Jak mnie głaszczę, to mam nawet taki dreszcz.
To usiądź na dłoni i spróbuj się wtedy pogłaskać. Na nadgarsku. Dobrze.
To, że temu Adebayo ten nadgarstek nie pękł przy tym bloku tej Tuma, to ja cały czas się nie mogę tak, wiesz...
Oni są sami w Orlando, więc mają wytrenowane te nadgarstki.
Tak, co jest.
No Jezus, dobrze, przepraszam, piątek jest, to kiedyś w środę robiliśmy takie rzeczy.
Nie, w poniedziałek.
Możemy w każdego dnia tygodnia, prawie. No nie, to jest tylko dwa razy, a może więcej, zobaczymy. Dobrze, mój drogi, Denver Lakers. Ja się tak strasznie nie chcę zakopać w myślenie o tym, że tu LeBron, wiesz, że to mismatch jest, bo, no, bo ja nie chcę nic Denver odbierać. Wiesz, my kochamy i oglądamy tłumnie Denver od zawsze. To polski klub
no,
jest.
Ale znowu, czy kto ma najlepszych czterech graczy w tej serii? I czy to ma jakiekolwiek znaczenie, biorąc pod uwagę, że tatuś usypia wszystkich i kładzie do kołyski?
I być może, prawdopodobnie, znaczy ja bym, znaczy nie wiem, zobaczymy, bo Nikolaj Jokić na naszych oczach zmienia się, bo to co się dzieje teraz z Nikolą Jokiciem, bo zobacz, mamy półfinał konferencji w zeszłym roku, mamy finał konferencji w tym roku, to są Denver Nuggets. Mhm. Oni idą w górę. To jest no jeden z dwóch, trzech najlepszych, trzech.
Ale oni od 5 lat idą w górę.
I, no tak, bo nie weszli do playoffów, przegrali z Jimmy Butlerem, swoją drogą, jeśli będzie Denver Miami taki finał, jeśli będzie, a może być, kto wie, to będziemy mieli, pamiętasz jak Denver grało z Minnesotą o awans do playoffów? Tom tak. Thibodeau, kibice Minnesoty tak. Właśnie odeszli, wyłączyli, tak. Przestali słuchać, rzucili się tego, najlepszy sezon Minnesoty Timberwolves.
Tak, to pogłaśniają teraz.
Tak, będziemy mówić teraz o Minnesocie.
Halena, ciszej, mówią o nas.
Ci ludzie. Jest za dużo kibiców Minnesoty. To jest smutne, co się dzieje, ale dobrze. Przypomnij mi, w tamtym sezonie nie weszli do playoffów, i w poprzednim, to poprzedni sezon to był ten, w którym weszli pierwszy raz do playoffów, czy ja gubię jeden sezon? Butler grał tylko sezon w chwili. Półtora grał z sezonu. Dobrze, nie. Półtora grał. Czyli ten sezon, gdzie Butler już grał pół sezonu. Butler grał.
Wtedy też.
Nie, Butler grał pół sezonu czy półtora? Nie, pół sezonu grał. Nie.
Półtora, nie, na półtora grał.
Ja już nic nie wiem.
Dobra,
w życiu.
Dobra.
A jak rok temu mówiliśmy o tym, że Denver jest niedoświadczony, to mówiliśmy o tym, że to dlatego, że oni wcześniej byli w playoffach, czy nie byli w playoffach? Czy pierwszy raz grali w playoffach? Oni chyba grali pierwszy raz w playoffach w zeszłym roku. Czy nie? Czy Denver z kimś przegrało w pierwszej rundzie 2 lata temu? Czy nie weszło z Minnesotą wtedy? Kiedy to było?
Chyba nie weszło.
To wszystko przez ten COVID. Dobrze, w każdym razie. Denver idzie w górę. Półfinał konferencji, finał konferencji. Nikolaj Jokić na naszych oczach staje się serbską wersją Dirka Nowickiego. No tam wiesz, szczegóły można tutaj rozmawiać, szczegółek gry, no ale staje się zawodnikiem tej klasy. Idzie w tę stronę, żeby być zawodnikiem tej klasy. Jest coraz lepszy, rzuca za 3 przede wszystkim więcej, jest odważny, agresywniejszy, no to się dzieje w końcu, jest kozackim, ofensywnym graczem. I moje pytanie jest na końcu, bo ty mówisz, że no oczywiście LeBron jest najlepszy i pytanie, myślę, kluczowe, kto będzie drugim najlepszym graczem w tej serii, bo myślę, że gdybyśmy zrobili sondę tydzień temu, to większość ludzi wybrałaby minimalnie Anthony'ego Davisa? Czy nie?
Tak. Tak.
Nie wiem.
Tak, nie, tak no, no wiesz, no, ludzie dzisiaj wskoczyli na ten.
No,
na ten błagan trochę się oczy otworzyły. No,
no ale wiesz, no, Jokić trafiał 44% rzutów przeciwko Lakersom w sezonie regularnym. Lakersi wygrali 3 z 4 meczów, wszystkie 3, w których LeBron grał. Anthony Davis grał, nie, znaczy, ja nie pamiętam nawet, czy on grał na remis z Nikolą Jokiciem, ale no to są zawodnicy, powiedzmy, na tym samym poziomie. Inni zawodnicy, ale na tym samym poziomie. I wiesz...
Nadal wydaje mi się, że Denver stało się drużyną.
To tak.
W tym bąblu.
Tak. Ale...
No, wiesz, 2 razy wyjść z 3-1 to jednak cementuje i widać tą taką dobrą relację pomiędzy nimi i Marejem. I to nawet w tym takim wywiadzie po Game 7 to oni, wiesz, to oni właśnie to oni żartują, śmieją się, wygłupiają. Zresztą Jokic jest niesamowicie taką barwną postacią.
Tak, ale oni też w każdym z tych meczów przegrywali dwucyfrowo z Clippersami i awansowali dalej i oni się stają drużyną taką, która wraca, robi nieprawdopodobne comebacki, tak. Robi rzeczy, które w historii NBA się nie wydarzyły. Nikt w historii NBA po 4 meczach serii playoffów nie był minus 40 i ją wygrał. Mówię o serii z Utah Jazz. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. To, co zrobili Clippersom, to też, jak próbowałem statystykami powiedzieć, to jest rzecz, która się nie wydarzyła nigdy. Oni, wiesz, to są takie comeback kids, coś budują, czy będą w stanie na przykład prowadzić w meczach i wygrać wyraźnie serię z Lakersami. To jest to pytanie, na które muszą nam odpowiedzieć, a trochę odpowiadają nam wcześniej chyba niż myśleliśmy, bo to nie oni mieli być w finałach, ustalmy to, raczej nie ich spodziewaliśmy się w finałach, tylko innych finałów. Nie mówiliśmy o Denver, czasem mam wrażenie o Houston częściej mówiliśmy niż o Denver. O Dallas mówi...
Nie, zawsze mówiliśmy o Denver, że oni są podejrzani.
Dallas czy Denver? Kolejne 10 lat? Ha, I to jest też dobry test na to, jak bardzo doceniasz Denver. Dallas czy Denver? O Luce Doncicu mówiliśmy, nie o Denver mówiliśmy, wiesz.
Tak,
dużo teraz, wiesz, kibice Denver mogą rzucać w ludzi. Zasłużenie. My się zasłużenie możemy troszeczkę odpierać i mówić, że...
Złotymi grudkami.
No. To tam jest tak naprawdę... Tam...
Na świecie nie jest ich wielu.
Tak. To... Z czterech, z czego trzech znam, szczerze.
No.
Ale Rafał już jest. W każdym razie dobrze. Ja bym chciał obejrzeć długą serię, o tak powiem. Bo Denver jest bardzo fajne w grze, bo jest długie na obwodzie. Jest ciekawe, jest inne. Inne jest Denver niż reszta NBA. To jest dobrze się ogląda Denver. Bo jest długie na obwodzie, jest trzech obrońców w pierwszej piątce, jest Harris, jest Craig, jest Jeremy Grant, jest długie na obwodzie, to jest problem. Jest Jokic, jest Murray, który jest absolutną rewelacją tych playoffów, jest Jamal Murray. Numer jeden rewelacją do playoffów jest Jamal Murray, nie wiem, popraw mnie, jest coś o inny, nie jest. Tylko widzisz na końcu, patrz, nie mają matchupu na LeBrona i nie mają tego, tak jak Lakers nie mają tej trzeciej opcji, to czy Denver ma?
Liczysz na dobry mecz Harrisa, liczysz na Jeremy Granta.
Ale nie ma tego, wiesz, nie ma tego Lou Williamsa w wielkiej formie z ławki, który robi różnicę.
To nie ma, no. Ale masz Millsapa, który może zrobić tam dużo graczy, może coś zrobić, no.
Wiesz, Porter jest, okej, ale Porter to nie jest gracz kreujący sobie akcję, tylko rzucający.
No nie, on nie zatrzyma LeBrona, to jest otwarcie. No.
No ciekawe, dobra. Zobaczymy. Twój typ znam, tylko pytam się, w ilu meczach typujesz?
Ja
dawaj w siedmiu.
Ja w pięciu.
Pięciu. Dobrze.
Pięciu, jeden. Pierwszy mecz dzisiaj wygra Denver, a potem przegra cztery.
A, tak, bo to jest ta historia Lakers. Dobrze.
Tak.
Okej. Okay. A Miami-Boston, masz jakieś przeczucie?
Ja postawiłem 4-2 dla Miami.
To dobrze się trzymasz. Zobaczymy. Ten mecz numer 3 będzie absolutnie wielki.
Kluczowy.
Boston zagra na pewno świetnie. Myślę, bo Boston gra dobrze, tylko i nie wygrywa w crunch time. Dobrze. To co? Słyszymy się w poniedziałek.
Słyszymy się w tym tygodniu.
Kończymy. Dobra. Uważaj.
Pa, pa. Cześć.
Hej.